Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Jak co tydzień, tak nam się udaje jakoś. Drodzy Państwo, ale może na początku powiem dwa słowa o samej audycji, bo ostatnio jakaś pani doktor powiedziała mi, że skoro mówię audycję dla chorych, to jak gdyby krąg radiosłuchaczy jest bardzo określony, że przypomniała mi, że kiedyś przed audycją wyjaśniałam, dla kogo są te audycje, że nie tylko dla chorych, ale dla tych też, którzy mają kontakt z osobami chorymi, a poza tym wszyscy dotknięci jesteśmy jakąś słabością i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym audycje są dla wszystkich. I prosiła mnie, żebym przypominała to przy każdej audycji, bowiem mówiła tak, jeżeli ludzie usłyszą audycję dla chorych, to wyłączają radio, jeżeli nie mają poczucia, że są chorzy. A więc, drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych, która ma formułę taką dość szeroką. Przejdźmy do dzisiejszej audycji. 13:01. Drodzy Państwo, 11 lutego, za dwa dni, będziemy obchodzić 28 Światowy Dzień Chorego. I dzisiaj będziemy mówić o orędziu papieża Franciszka na ten dzień. W studiu witam bardzo miłych gości. Pani doktor Beata Brożek. Witam panią serdecznie. Pani doktor nauk medycznych. Zgadza się?
Tak. Zgadza się.
Oraz ksiądz profesor Dariusz Zagórski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże moim miłym gościom. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj w tej audycji analizowali, to może jest za niedobre słowo, będziemy próbowali odczytać orędzie papieża Franciszka, orędzie papieża na 28 Światowy Dzień Chorego. Przypomnę tylko dla porządku, że ten dzień został ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II w święto, nie wiem, święto czy uroczystość, proszę księdza, uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Tak?
Tak.
Historycznie już mamy sprawę jakoś tam wyjaśnioną. Przejdźmy teraz do orędzia, które ma tytuł Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Proszę księdza profesora, skupmy się na samym tytule orędzia.
Tak. Otóż najpierw chyba trzeba był wyjść od tego, do kogo kierowana jest Ewangelia według świętego Mateusza. Mateusz kieruje tę Ewangelię do swoich ziomków, można powiedzieć, do Żydów, do bliskich, tych, których, jak papież sam w orędziu na początku to wypowiada, spotyka na drogach swojego życia. I te słowa są właśnie skierowane do tych ludzi, których obserwuje, widzi jako mocno utrudzonych, doświadczonych cierpieniem, chorobą.
Może króciutki cytat. Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei. Wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego. Zacytowałam to dlatego, że opresja dotyka właściwie, może być sytuacją każdego człowieka, prawda?
Oczywiście, każdego człowieka. I tutaj to wezwanie do wszystkich, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, to nie jest wezwanie tylko do niektórych, czyli tych, którym się wydaje, że są obciążeni, czy chorzy, doświadczają cierpienia. Tu bezwzględnie Pan Jezus wzywa nawet tych, którzy sobie w tym momencie czegoś nie uświadamiają, nie czują cierpienia, jest im po prostu dobrze. Życiowo jest jakaś prosperity życiowa u nich, ale za jakiś czas być może oni zobaczą, że to nie była sytuacja, w której oni rzeczywiście czuli się tak naprawdę blisko Pana Boga, że byli mocni, że tego wsparcia Bożego nie potrzebowali. I tutaj Mateusz chce nam pokazać, że Chrystus przychodzi jako ten, który ma objawić Królestwo Niebios i ono się już dzieje. Co to oznacza dla przeciętnego człowieka, dla każdego z nas, że jest Pan Bóg interweniuje w twoim i w moim życiu. Konkretnie wchodzi w twoje i moje życie. Jest to Bóg, który za pośrednictwem Syna chce zniszczyć to doświadczenie naszego cierpienia, chce zniszczyć to wszystko, co staje na drodze do szczęśliwości człowieka. I tutaj to się objawia również przez cuda, które w Ewangelii się pojawiają. A Pan Jezus wie, że każdy jest zmęczony, wie, że jesteś zmęczony czy zmęczona i nie zachęca cię do odrzucenia tego ciężaru, ale chce, żebyś stanął obok Niego, złożył to przed Nim i razem z Nim mógł to nieść. To jest chyba to główne wezwanie. I jeszcze piękne zdanie na początku tekstu orędzia, gdzie papież mówi o tajemniczym kierunku łaski. To jest ten kierunek łaski, który jest jakby idzie do człowieka prostego, nie człowieka bezrozumnego, ale tego człowieka, który potrafi zrozumieć prawdy Boże, potrafi zrozumieć własną sytuację i chce przyjąć to Boże wsparcie i do niego jest kierowany w szczególny sposób wsparcie Chrystusa. On chce jakby wziąć go na ramiona i pomóc nieść mu ten ciężar, który człowiek gdzieś tam musi sam dźwigać.
Tak sobie pomyślałam, Chrystus mówi w pewnym momencie, że przyszedłem do tych, którzy się źle mają.
Tak. I to jest chyba też sytuacja, którą mamy już w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg kocha każdego, nie czyniąc różnicy. Tak jest, ale szczególny właśnie ten kierunek łaski, szczególne wsparcie było kierowane do ludzi, do sierot, do wdów, do ubogich. I nawet był nakaz, że jeśli ludzie mieli więcej pod dostatkiem, to musiało coś zostać dla tych, którym to akurat w tym momencie czegoś nie dostawało. Pan Bóg po prostu o to dbał. Dbał o tych ludzi w szczególny sposób. I myślę, że Dzień Chorego pokazuje i powinien uświadomić, ja wiem, że to łatwo mówić, ale człowiek, który doświadcza cierpienia, nie przyjmie takiego jakiegoś łatwego pocieszenia, nie przyjmie prawd, które my gdzieś tam sobie intelektualnie próbujemy wypowiadać, wymawiać, ale jak nie doświadczy tej bliskości łaski, tego, że Chrystus jest w stanie jego w szczególny sposób ukochać i jego wesprzeć, no to nasze słowa, nie wiem, księży, lekarzy, pracowników służby zdrowia, wszystkich, którzy gdzieś tam znajdują się w otoczeniu takiego człowieka, tak naprawdę nie przyniosą żadnej ulgi. Tylko Jezus i modlitwa tutaj jest tym najważniejszym, co jest w stanie wyprowadzić człowieka czy wesprzeć w jego trudnej sytuacji.
Tak, Chrystus zaprasza do siebie, ale można by zapytać, dlaczego zaprasza? Ojciec Święty Franciszek odpowiada właściwie na to pytanie.
Tak, no zaprasza dlatego, że Chrystus doświadczył cierpienia. Przede wszystkim przyjął naszą słabą kondycję.
Życiu.
Tak, stał się
tak.
Po prostu człowiekiem. Oczywiście we wszystkim podobny, jedynie grzechu nie miał. To jest niezwykła rzecz. We wszystkim był podobny, a więc bolało. Pewnie przeżywał niektóre rzeczy bardzo mocno. Może rozstania, no właśnie ze swoim przyjacielem, Łazarzem, kiedy tak odrzucenie przeżywał.
Nieprzyjęcie orędzia, tak.
Ale co jest tam niezwykłego właśnie? Pokazanie, że Chrystus cierpiący nie został sam jakby z sobą, jako człowiek. On się odniósł do swojego Ojca, prosił o wsparcie swojego Ojca. Przecież mamy modlitwę, prawda, w Ogrójcu, gdzie prosi: Ojcze, jeśli możliwe, oddano ode mnie ten kielich.
Ale jeśli trzeba, tak. Twoja wola, tak.
Więc tutaj w szczególny sposób Chrystus pokazuje, jak należy postępować. Sam nie jestem w stanie. Wiemy dobrze, że cierpienie nie chodzi o cierpienie fizyczne tylko. Przecież i my tu obecni w studio i wszyscy doświadczający trudnych sytuacji.
Mówiliśmy już, kto to jest utrudzony. Kto tak, to jest osoba utrudzona.
Też jest łatwo tutaj wymienić te rzeczy. Smutek i cierpienie. No smutek wiadomo. Cierpienie jakie? Cierpienie w ciele. Ale na duchu. Tak. Zapominamy o tym, że na duchu ludzie cierpią. Nie widać. Pojawia się pośród nas, przychodzi. Jest niby radosny. Ma uśmiechnięte oblicze. I co się dzieje z tym człowiekiem? Wewnątrz jest mocno poraniony. Czasami są to ludzie bardzo dobrzy dla innych, chcą wspierać innych, ale nikt nie zapyta się, czy ty jesteś utrudzony, czy ty dajesz jeszcze radę. Wszyscy chcą jakby wylać na niego ciężar swojego cierpienia. A on w duchu bardzo mocno cierpi, doświadcza, nie wiem, pewnej niesprawiedliwości, przeżywa, tak jak kapłan czasami w konfesjonale, ludzi, którzy przychodzą z wielkimi sprawami, zrzucają gdzieś na niego, a on potem 3 dni i 3 noce nieprzytomny od tego doświadczenia, zebrania tego wszystkiego, co w tym człowieku się nagromadziło, nie?
Tak. Tutaj Ojciec Święty Franciszek mówi też, że takie zdanie, które wydaje mi się warto jakoś też rozważyć, że tylko osoba cierpiąca, bo on mówi w kontekście Chrystusa cierpiącego, prawda, który rozumie osoby utrudzone, cierpiące, że tylko osoba cierpiąca jest w stanie zrozumieć drugą osobę, która cierpi, pani doktor.
No cóż, zgodnie z powiedzeniem, że syty nie zrozumie głodnego i bogaty nie zrozumie ubogiego, pewnie coś w tym jest i pewnie to jest głęboka prawda, że pewne osoby mają specjalną misję związaną ze świadczeniem na temat cierpienia, ale z drugiej strony, czy lekarz chory, czy lekarz słaby może udzielać dobrego wsparcia pacjentowi potrzebującemu? Wiadomo, że zawód medyka wymaga dobrej kondycji fizycznej.
To i są, psychicznej
tak,
też.
Oczywiście.
I duchowej.
To musi być człowiek w głębokiej równowadze, żeby móc wspierać innych. To są nocne dyżury, to są interwencje, to jest stres, czasami wielogodzinny. No nie wyobrażam sobie tutaj, żebym jakoś tą swoją służbę miała spełniać w jakiejś niedyspozycji. Więc myślę, że tutaj no, trzeba to indywidualnie rozpatrywać.
Chyba, pani doktor, że potraktujemy każdą osobę jako osobę, która ma braki, która ma jakieś niedostatki, cierpienia, prawda? No każdy z nas, jeżeli jesteśmy dojrzałymi osobami, prawda, jakimiś, to wiemy, w ilu sprawach nie dostaje
to,
nam,
co, to, co ksiądz zauważył na samym początku, że w zasadzie nie ma ludzi, którzy zupełnie dobrze się mają. Mhm. Także czy wcześniej, czy później każdy z nas spotka jakiś problem w swoim życiu. Ja jeszcze nawiązując do hasła, które omawialiśmy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, to trochę spojrzę z drugiej strony, właśnie od strony środowiska medycznego. Tak no zadziwiająco się zdarzyło, że to jest hasło naszych spotkań, duszpasterstwa służby zdrowia. Więc my niejako automatycznie też poczuliśmy się takimi
całorocznych ludźmi. Spotkań? Czy
tak, tak. Też poczuliśmy się takimi ludźmi, którzy potrzebują przyjść do Chrystusa po to, żeby zrzucić z siebie ten balast nagromadzony w czasie.
Pani doktor, pani jako praktyk, jako lekarz, który codziennie jest w szpitalu z osobami chorymi, na pewno widzi szczególną sytuację człowieka chorego. Gdyby pani mogła w paru zdaniach powiedzieć, jakie problemy ma osoba chora. Tu Ojciec Święty mówi o tym, że to są zagrożenia fizyczne przede wszystkim, no, ale nie chcę tu wchodzić, pani doktor, słowo, proszę.
Ja bym nie chciała się wypowiadać, czy zaczynać tematu na temat problemów ogólnych chorej osoby, bo to jest temat rzeka i wiadomo, my tego nie zawrzemy w naszym spotkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie największe zagrożenia wynikające z chociażby z przebywania, z bytowania w placówce medycznej, bo tutaj właśnie Ojciec Święty podkreśla, że człowiek chory powinien być przede wszystkim traktowany najpierw jako osoba, a potem jako osoba jako chora. Myślę, że to jest takie szczególne niebezpieczeństwo naszych czasów, takie zagrożenie redukcjonizmu, ponieważ osoba, pacjent jako miano osoby przynależna jest tylko człowiekowi. Żadne stworzenie nie można nazwać osobą, ponieważ ze względu na sferę, którą posiada człowiek, czyli sfera cielesna, którą właśnie zajmuje się najczęściej medycyna, lekarz, sfera umysłowa, którą też często się medycyna zajmuje i ta sfera duchowa, którą niestety lekarz zajmuje się rzadko. Więc to jest przynależne dla osoby. I tutaj jest takie niebezpieczeństwo czasami, jeżeli człowiek chory, czyli z jakąś dysfunkcją, z jakąś dysharmonią, jakieś niebezpieczeństwo redukcjonizmu, że to zajmijmy się tylko tym ciałem, a na resztę jakoś się nie zwraca uwagi. Znane są na pewno tam państwu jakieś takie przytyki, że lekarz powiedzmy wyraża się, czy padają takie stwierdzenia, że przyjąłem zawał albo przyjąłem zapalenie płuc, no, czyli takie redukowanie osoby do jednostki chorobowej. Jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli
to są to tylko słowa, pani tak, doktor, często,
tak,
prawda?
Znaczy, tak, właśnie
za tym nie musi stać postawa lekarza,
to chcę podkreślić, że jeżeli to jest spowodowane, jest taki wymóg, pośpiech, interwencja i tak dalej, to wiadomo, że to jest sytuacja czasami normalna. Natomiast jeżeli to się przeradza w jakiś taki styl, no to wtedy zaczyna to być niebezpieczne, że człowieka chorego traktuje się przede wszystkim jako jednostkę chorobową, jako jakiś tam numer statystyczny choroby, natomiast nie jako osobę w pełnym tego słowa znaczeniu.
Tak. Drodzy państwo, godzina 13:14. Dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja pochylamy się, jak to się mówi pięknie, górnolotnie trochę, nad tekstem Ojca Świętego Franciszka na 28 Światowy Dzień chorego w studiu, przypomnę, jest pani doktor Beata Brożek, pani doktor nauk medycznych oraz ksiądz profesor Dariusz Zagórski. Patrząc jeszcze na tekst, czy wracając do tekstu, chciałabym państwa poprosić o takie rozszerzenie wezwania czy zaproszenia Ojca Świętego. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej gospodą dobrego Samarytanina. Przypowieść o dobrym Samarytaninie wszyscy znamy. Ale proszę bardzo, ksiądz profesor.
Bardzo słusznie tu pani zauważyła, że to jest wezwanie, prawda? Do tego, by coraz lepiej i coraz bardziej. Bo my nie mówimy o jakimś stanie, że jesteśmy już wszyscy tak doskonali w Kościele, że wszyscy potrafimy się wspierać i to wsparcie rzeczywiście, no zresztą sytuacja domowa, wiemy, też ma różny wymiar, prawda? To nie jest tak, że w domu się ludzie nie poróżnią, że w domu ludzie nie mają pewnych różnych zdania. W domu jest życie, no właśnie. I potem chyba sytuacja, która jakby to wszystko spina, no to jest ta, kiedy dochodzi do pewnych wyjaśnień, kiedy ludzie chcą ze sobą rozmawiać, kiedy ostatecznie okażą, my się naprawdę kochamy. Tak, to jest dom.
Kiedy są wobec siebie jakoś.
I ten obraz tej gospody, no właśnie tego dobrego Samarytanina, który, no myśmy też o tym rozmawiali, to jest człowiek, który, oczywiście to jest Chrystus, bo on jest obrazem, ale to my mamy być tacy, człowiek, który nie tak jak kapłan wcześniej, czy nie tak jak
zobaczył,
powiedzmy,
ale poszedł.
Tak. A tutaj zobaczył.
Wzruszył się,
więc przeżył.
To nie chodzi o płacz, tylko
oczywiście, o takie głębokie wzruszenie, tak, którego doświadczył Chrystus, powiedzmy, kiedy Łazarz
odchodzi. Drugiego.
Tak, drugiej osoby i wtedy zaczyna działać, prawda? I to działanie, pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi. No, wiemy dobrze, że w wielu wypadkach jeszcze nie, a w każdym razie nie sami, że to jednak jest właśnie ten kierunek łaski. Jak chcemy przyjąć, to będziemy w stanie pomagać. My jako księża też, bo jak jestem, widzę w hospicjum, niesamowite to doświadczenie, powiedzmy, młodych księży, no też jednego jeszcze z uczniów moich z czasów seminaryjnych, kiedy byłem rektorem seminarium, młody chłopak, młody ksiądz Maciej, który idzie do chorych naprawdę z miłością, z oddaniem. Oczywiście on mi potem mówi, no miałem chorych dziadków, więc jakieś doświadczenie takiego wspierania,
nie
bycia.
Nie ma lęku,
oczywiście.
Był w kontakcie,
ale to jest niezwykłe, że przekłada to na życie i rzeczywiście patrząc na niego mógłbym powiedzieć, o ile jeszcze w wielu momentach możemy sobie życzyć, żeby Kościół był tą gospodą dobrego Samarytanina i domem, no to patrząc na niego mówiłem, jest. Jest już tym, no ci chorzy rzeczywiście wzywani po imieniu, wielu chorych wzywanych po imieniu. Bardzo się cieszę, że jakoś to doświadczenie no właśnie takiego bycia bezpośrednio na tym pierwszym froncie, na tej pierwszej linii frontu, prawda? Kiedy wchodzi się, zresztą pani doktor to pewnie doświadcza, wszyscy kiedy idziemy do naszych chorych, odwiedzamy ich w szpitalu, wiemy jak trudno dać tym ludziom to wsparcie, które oni mogą odebrać jako wsparcie domowe, jako wsparcie, tak, no właśnie te takie okazane z miłością, nie ze słowami, bo słowa to są, słów tutaj najlepiej zaniechać i czasami naprawdę wejść, pokazać się jestem. Po twarzy widać, że ktoś jest. Po uśmiechu, po smutku, po oczach. Słowa tutaj naprawdę, myślę, że to jest naprawdę ostatni plan. Kiedy ktoś zapyta, to wtedy można coś zacząć mówić, odpowiadać. Doświadczenie, takie mam też niezwykłe, znajoma mi opowiadała, kiedy jakiś taki prosty zabieg, prawda, gdzieś tam w koło oka, gdzieś coś wycinane, przechodziła pielęgniarka, która raz musnęła ją po dłoni, drugi raz ona już się chwyciła tej pielęgniarki i trzymała.
To
i ta
sprawa,
trzymała ją. No to był właśnie ten domowy charakter i służby zdrowia, i kościoła, który, no bo to najprawdopodobniej była osoba, która w jakiś sposób sama musiała przeżywać duchowo, nie wiem, doświadczenie Chrystusa, żeby dać komuś wsparcie. Nie przejść tak po prostu, jak codziennie się przechodzi, gdzieś tam rozdając leki, przynosząc posiłki i tak dalej. To była pewna bliskość, prawda?
Tak, dziękuję bardzo, pani doktor.
No, myślę, że właśnie postawa dobrego Samarytanina jest takim programem ukazującym właśnie sposób działania. Będziemy pewnie jeszcze wspominać o duszpasterstwie służby zdrowia. Ja myślę, że właśnie to jest taki ideał, do którego chcemy dążyć. Postawa Samarytanina, czyli zauważenia, głębokiej empatii i działania. Bo właśnie o to chodzi, żeby w obliczu nieszczęścia, cierpienia drugiego człowieka być aktywnym. Także myślę, że dobry Samarytanin może być po prostu wzorcem także dla...
Właściwie dla wszystkich ludzi, tak naprawdę, prawda? Wszyscy żyjemy wobec drugiego człowieka. I
myśmy troszkę zapomnieli właśnie też w rzeczywistości medycyny dzisiejszej, że zadaniem lekarza, to jest, najważniejszy jest kontakt lekarza z pacjentem, który też musi być leczący. To nie tylko leki, nie tylko iniekcja, nie tylko jakieś zabiegi, ale przede wszystkim leczący powinien być kontakt lekarza z pacjentem. I to jest mało doceniane chyba w dzisiejszym czasie.
Tak, teraz przypomniało mi się, drodzy państwo, jak to powiedzieć, wtedy, kiedy ojciec święty Jan Paweł II był w klinice Gemelli po zamachu na jego życie, i miał, nie pamiętam szczegółów, ale miał mieć chyba drugą operację. Nie bardzo wiedział, o co chodzi i poprosił lekarzy, poprosił tych profesorów o spotkanie. I wtedy powiedział im, ja pamiętam po swojemu, tak jak to pamiętam, powiedział im, słuchajcie człowieka chorego. Człowiek chory ma też coś do powiedzenia. Prawda? Nie tylko same zabiegi medyczne, te wszystkie procedury i tak dalej, ale to, co czuje człowiek chory i to, co on ma wam do przekazania o sobie, jakie jest ważne, prawda?
Tak. Też myśmy wspominali też przed audycją, pani mówiła o tym czuciu się niepotrzebnym, prawda, przez chorych. Chyba to był taki ważny temat, myśmy to wcześniej tak. też omawiali. No i tutaj Jan Paweł II pokazał całym swoim życiem, bo jego wypowiedzi wcześniejsze moglibyśmy, no dobrze, powiedział, wspierał słowem, pisał takie dosyć pokaźne traktaty na temat tego, jak powinno się, no właśnie, nawet na Dzień Chorego, jak powinno się podchodzić.
Przepraszam, Światowy Dzień Chorego został ogłoszony w bliskości listu Ojca Świętego Salvi Fiti Doloris,
tak,
prawda?
Tak, tak jest. I on mówił o tym cały czas, że chorzy są skarbem Kościoła, to podkreślanie. My sobie chyba nie zdajemy sprawy, to tak jak czasami jako rektor seminarium pamiętam, myśmy mówili, co robić, żeby było więcej powołań. I ktoś mówił, modlić się. I pytanie zawsze było, a co jeszcze? No modlić się, to jest na początku. I chyba tutaj też chorzy jako skarb Kościoła i Jan Paweł II, kiedy był w Częstochowie na pierwszej pielgrzymce do Polski, to właśnie wtedy mówił do chorych, jesteście wszędzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota. A do księży z kolei powiedział, którzy słuchali tego, mówił o tym, że chorzy są waszymi największymi pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc jest niewidoczna na zewnątrz, do tego są niezdolni przecież, ale ofiarą, którą składają z cierpienia, jest modlitwa też, która z tej ofiary płynie. Więcej ona nam daje niż jakakolwiek ludzka pomoc czy aktywność. Żebyśmy pamiętali, jak ważny skarb mamy w chorych, bo chyba o tym czasami zapominamy.
Proszę bardzo.
To ja do tych wszystkich perełek jeszcze chciałam właśnie swój cytat dorzucić, bo też przyniosłam...
Ja też mam cytat jeszcze.
żeby ubogacić i podkreślić właśnie to znaczenie cierpienia i chorych w Kościele. Znowu Jan Paweł II, do którego pewnie ciągle będziemy się odwoływać, bo to jest...
Wzorzec.
Wzorzec i apostoł cierpienia i choroby. Więc do uczestników obchodów jubileuszu chorych w Rzymie 11 lutego 2000 roku papież się zwrócił ze słowami. Najdrożsi bracia i siostry cierpiący, jesteśmy waszymi dłużnikami. Kościół jest waszym dłużnikiem i papież również.
Tak. Ja, żeby jeszcze może tak, jeszcze coś dodać, nie poszerzyć, ale jeszcze coś dodać, tak sobie pomyślałam, że może warto przypomnieć, że to, co Ojciec Święty mówił, to nie wynikało tylko z jego wrażliwości, z takiego zakotwiczenia w Chrystusie, prawda? Ale też wynikało to z długoletniego doświadczenia bycia z osobami chorymi. Bo już tu w tych audycjach mówiliśmy, ale ja przypomnę, Hanna Chrzanowska, która koniec lat 50., lata 60., która tworzyła właśnie w Krakowie w porozumieniu i przy pomocy kardynała, biskupa, kardynała Wojtyły, tworzyła pielęgniarstwo środowiskowe tak zwane, powiedziałabym z zalążki hospicjów. Ojciec Święty, wtedy biskup, kardynał, w tym uczestniczył bardzo, bardzo aktywnie. Widział niesamowitą wartość. Przypomnę jeszcze takie słowa, które wypowiedział, zdaje się, w Gdańsku podczas chyba pierwszej albo drugiej pielgrzymki na spotkaniu z chorymi. Powiedział takie osobiste, zrobił takie osobiste wyznanie, że dopóki sam nie cierpiał, to miał wobec osób cierpiących taki stosunek troszeczkę wstydliwy, powiedziałabym. To znaczy, to moje słowa oczywiście, innych tak, może tak. słów użył, ale chodzi o to, że czuł, że osoby chore są jak gdyby na innym poziomie, osoby cierpiące na innym poziomie niż on, że on jeszcze czegoś nie cierpiąc, w taki sposób bardzo konkretny, jeszcze czegoś nie doświadczył.
To właśnie pani wcześniej wspomniała o tym, że to zrozumienie przychodzi wtedy, kiedy człowiek tak naprawdę jakoś doświadcza pewnych rzeczy. Ja byłem w Rzymie, kiedy papież odchodził. Wracałem do Polski wtedy, kiedy papież odszedł ze studiów rzymskich i pamiętam niezwykła rzecz, właśnie też stałem pod kliniką Gemelli, kiedy można powiedzieć chyba wypowiedział ostatnie publiczne słowa, pozdrawiam moje Wadowice, to mniej więcej, bo staliśmy pod kliniką Gemelli i byłem na placu, kiedy nic nie powiedział wtedy, prawda? I słyszałem głosy ludzi, nawet czasami takich, bym powiedział, blisko kościoła, którzy pewnie z troską wtedy to na swój sposób mówili, no może by tego papieża jednak innego, prawda?
No właśnie,
i to
bo skoro już
poczucie,
tak,
że on jest co niepotrzebny, że to cierpienie jest niepotrzebne. Pokazał, zmiażdżył zupełnie Chrystus te zdania, pokazał inny obraz, kiedy Ojciec Święty odszedł. Te same osoby, bo ja te same osoby potem spotkałem, mówiły, Boże, jak byliśmy w błędzie, jak nam łuski spadły z oczu w tej chwili, my widzimy, jakie to było wielkie świadectwo tak człowieczeństwa. I też osoby, która kiedyś w telewizji była pokazana jako osoba pozbawiona całkowicie sensu swojego życia, nawet chcąca odebrać sobie życie, bo o tym też jest przecież mowa w orędziu, prawda? O tych zagrożeniach, które przychodzą. I wtedy próba dania tej osobie odpowiedzialności za coś. I ta osoba już nie chciała odchodzić. Już to miała właśnie, co robić dla innych, prawda?
To przejdźmy właśnie do odpowiedzialności. Dziękuję, księdzu, że profesorze, to bardzo ważna taka takie przypomnienie. Papież Franciszek mówi o tym, że mimo iż dotyka nas słabość, to jesteśmy odpowiedzialni za inne osoby, prawda? To znaczy nasza służba zdrowia, która powiedziałabym, no jeszcze w porównaniu może z krajami innymi, misyjnymi tak zwanymi, prawda? Może można powiedzieć, że się dobrze ma służba zdrowia, ale też same osoby chore, prawda? Same osoby chore, które doświadczają często poczucia niepotrzebności, takiego, szczególnie będąc w izolacji, będąc takim przygniecionymi bólem.
Tylko dodam, że papież, bo proszę. Potem pani doktor chciałbym, żeby proszę. Też parę rzeczy, bo to są doświadczenia takie rzeczywiście realne, doświadczenia z życia, ale...
Pani doktor, trzeba mi przerywać.
Natomiast muszę powiedzieć, że papież wymienia konkretne rzeczy, o które chodzi w tym doświadczeniu bycia z chorymi, gdzie nie wolno odbierać życia. Tu mamy nawet wykreślenie. Życie jest święte i należy do Boga, prawda? Więc wszystkie te kontrolowane samobójstwa, próby eutanazyjne, no to wszystko papież nazywa po imieniu, nie boi się tego nazywać. Czy tak samo pewnie odnosi to do życia dzieci, które jeszcze są nienarodzone?
Proszę bardzo, pani doktor.
Cóż, jeżeli chodzi o kwestię czy eutanazji, czy różnych takich niebezpiecznych zagrożeń, to myślę, że sprawa jest dosyć oczywista. Chyba nie będziemy tutaj zaczynać takiego szerokiego problemu, bo...
Dla nas jest oczywista, pani doktor.
Tak, no ale
dla
cóż...
Dla nas, którzy tu jesteśmy może, nie?
Jesteśmy w takiej, a nie innej audycji. Myślę, że tutaj raczej nasze poglądy na ten temat jak i słuchaczy są podobne, że lekarz stoi na straży życia, zresztą nie tylko lekarz, tylko wszyscy pracownicy służby zdrowia stoją na straży życia i absolutnie nikomu chyba, mam nadzieję, nie przyjdzie do głowy, żeby cokolwiek zmieniać w tym zakresie. Natomiast także
chociaż
to...
widzimy, czujemy, jaka jest presja świata, prawda?
Jest presja, ale myślę, że to nie jest jedyna presja z świata i to jest jedna z tych presji, które niestety no, musimy wytrzymać.
Ale wydaje mi się, że taka presja przeciwko życiu to jest chyba sprawa najbardziej niebezpieczna, prawda?
Tak, na pewno. Natomiast ja zmierzam do tego, że jednak chciałabym trochę wrócić jeszcze do kwestii cierpienia, bo wydaje mi się, że ciągle właśnie wartość cierpienia pozycja osób cierpiących jest jak gdyby no, jeszcze słabo określona, czy jeszcze słaby nacisk się kładzie na to. Właśnie powiedziała pani, że te osoby czasami czują się jakieś niepotrzebne, zagubione. Wywoływaliśmy tytuł listu apostolskiego Jana Pawła II,
który, Doloris.
Ja tylko pragnę zauważyć, że on powstał w 1984 roku, czyli w zasadzie papież...
Tak?
Jeszcze był w pełni sił. Mhm. Także dla mnie osobiście no, to jest niesamowity człowiek, prorok naszych czasów, który potem przypieczętował to własnym życiem. Więc to wszystko, co mówił na temat cierpienia, podkreślając znaczenie osób cierpiących, potem jak gdyby to wszystko własnym życiem potwierdził zewnętrznie.
I się zrealizowało, tak. Prawda?
Tak. Właśnie w tym liście apostolskim wyraźnie daje odpowiedź właśnie tym wątpiącym, po co cierpienie, dlaczego ja, jest tam
tak,
odpowiedź.
Bo to są podstawowe pytania człowieka cierpiącego. Pierwsze to dlaczego ja, a drugie po co, prawda? I szukamy tego sensu, nie?
No i najtrudniejsze jest to, że to pytanie po co, no nie ma łatwych odpowiedzi. No, tu nie właśnie. Ma odpowiedzi. Tak. I tu możemy się odnosić do Księgi Hioba, prawda, i do innych biblijnych słów, które spotykamy, czyli no do Słowa Bożego, ale pytanie dla człowieka, który doświadcza to tu i teraz, kiedy ma inne plany na życie, kiedy już coś w życiu chciał zrobić, jeszcze chciał coś zrobić i przychodzi coś takiego, to pytanie... Po co, dlaczego i nawet jeśli próbuje się mówić o tym, że to jest być może dar dla innych, to naprawdę dla tej osoby jest bardzo trudna sytuacja, nie jest to tak łatwo przyjąć.
Słyszałam już takie słowa osób cierpiących, że no tu ja nie chcę być, nie mam takich ambicji, żebym była wzorcem czy darem dla innych.
Czy wsparciem pewnie dla innych.
To trudno to przyjąć, ale wydaje mi się, że trzeba przyjmować też tego rodzaju świadectwa. Tak wtedy, kiedy ksiądz mówił o postawie czy roli kapelana w szpitalu, troszeczkę tak sobie pomyślałam, jak ważne jest, żeby kapelan umiał też zająć stosowną taką postawę wobec osób, które odrzucają go. Tak?
No o tym też była mowa, właśnie rozmawialiśmy i wiele razy zdarza się tak, że my mamy jakby inne spojrzenie, byśmy chcieli przełamać to. A tu ten tajemniczy kierunek łaski znowu przychodzi. Jak Pan Bóg nie złamie człowieka, nie przeniknie go, nie dotknie i jak ten człowiek nie da się oczywiście otworzyć na tę łaskę, no to tutaj jest, to jest bardzo trudne. No rzeczywiście w wielu wypadkach, nawet patrząc na oblicze człowieka, podchodzę, chcę wykomunikować, chcę udzielić, prawda, ciała. Wydaje się, że ta osoba, nawet patrząc jej oczy, odwraca się. I to jest niezwykłe, no że jakby w tym momencie, kiedy, zresztą mam doświadczenie ludzi, to się jakoś zawsze łzami kończy. Zresztą też pani doktor była świadkiem, bo myśmy na Eucharystii mówiłem o tym i to rzeczywiście strasznie wzrusza, ale w taki głęboki sposób, kiedy ludzie, których znasz, których kochasz, odchodzą no bez, można by po ludzku powiedzieć, bez nadziei. Pytanie, czy w nich się coś dokonało, czy Pan dał tą ostatnią chwilę, kiedy może ta osoba jednak się do niego zwróciła, ale dla nas to jest bardzo tragiczne, kiedy my no, mamy świadomość, spotkamy się, czy się nie spotkamy, czy będziemy mogli kiedyś być razem, prawda? Bo chyba o to chodzi. Jak się kogoś kocha, to życie po drugiej stronie jest naszym celem.
Tak, zawsze warto pomyśleć o miłosierdziu Bożym.
No właśnie, to miłosierdzie, doświadczenie, pani słusznie mówi, tu w całym tym liście przenika doświadczenie Bożego miłosierdzia.
Zresztą Ojciec Święty w pewnym momencie mówi, żeby nie narzucać przepisów prawa.
Tak jest.
W kontakcie.
No bo przychodzi ktoś i my, prawda, mamy czasami łatwe odpowiedzi. To jest prawo, to jest jakiś styl czegoś, narzucenia, pokazania jakiejś drogi. To nie o to chodzi. Tu chodzi naprawdę o to, by człowiek rzeczywiście przyjął doświadczenie Bożego miłosierdzia, bo w tych sytuacjach trudnych tylko to Boże miłosierdzie jest tak naprawdę tym, no zresztą wiemy, no jest sanktuarium i kiedy widzimy ludzi tam przychodzących, to wiemy po co oni przychodzą, prawda? To jest przyjście po wsparcie konkretne. Ich nie interesuje ją pewne reguły. Czasami w konfesjonale ksiądz, który taki jest zasadniczy, jakoś mało tego miłosierdzia okazuje, a penitent potrzebował właśnie tego, po prostu zwykłego takiego duchowego przytulenia, prawda?
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już w zasadzie powinniśmy oddać głos naszym drogim radiosłuchaczom, ale jeszcze chwileczkę chciałabym, żebyśmy powiedzieli o duszpasterstwie służby zdrowia, bo ksiądz profesor Dariusz Zagórski jest diecezjalnym duszpasterzem, pani doktor Beata Brożek bardzo aktywnie działa. To takie nieładne słowo, nie? Jest.
Może leży mi to na sercu.
Ale dlaczego ja chciałabym, żeby powiedzieć właśnie troszkę o duszpasterstwie, dlatego że Ojciec Święty w tym liście mówi o tym, że lekarz też jest człowiekiem i też potrzebuje wsparcia.
Tak, oczywiście. No, wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy swoje słabe momenty i dlatego właśnie zacytowałam, że na początku, że ten wyjątek z Ewangelii świętego Mateusza, to jest jak gdyby nasze wezwanie właśnie do tych spotkań i naszych comiesięcznych modlitw. Przychodzimy do Chrystusa wszyscy, czyli służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki, bo w pewnym momencie czujemy się też wycieńczeni nadmiarem obowiązków, problemów. Cóż, jeżeli chodzi o duszpasterstwo służby zdrowia, no jest to przede wszystkim formacja. Do tego, ja myślę, że cały czas tutaj rozmawiamy właśnie o problemach o idei duszpasterstwa służby zdrowia. Odnalezienie też sensu cierpienia, czy umiejętność pomocy ludziom, trwania przede wszystkim przy ludziach, którzy tego potrzebują. To jest właśnie uwrażliwienia sumienia pracowników służby zdrowia w spotkaniach duszpasterstwa służby zdrowia.
I takie wsparcie pewnie też duchowe, bo przecież wiadomo, w jakich trudnych sytuacjach lekarz czy inni pracownicy służby zdrowia mogą być postawieni.
Tak, bo my mówimy, no jest przecież odrębne duszpasterstwo chorych, prawda? Chorych, cierpiących. I teraz pytanie, dlaczego nawet my dzisiaj spotykamy się w towarzystwie ludzi, którzy w jakiś sposób podejmują działania w ramach duszpasterstwa służby zdrowia. No bo ja nie widzę, tak jak pani doktor powiedziała też, nie ma możliwości, żeby ludzie, którzy wychodzą do cierpiących, do chorych, lekarze, pielęgniarki, prawda, wszyscy, cały personel medyczny, żeby on sam nie wsparty najpierw, no żeby miał coś zanieść tym ludziom, bo inaczej nie będzie w stanie. To są tak połączone naczynia, że tutaj tak naprawdę to duszpasterstwo można by ogarnąć i służby zdrowia i chorych, to tak naprawdę można by w jedno połączyć, bo nie ma tutaj tej rozdzielczości i takiej rozdzielności. I ta praca jakby w terenie, bo my chcemy też docierać, zobaczyć jak pracują właśnie kapelani. To jest niezwykle ważne. Zobaczyć ich trud pracy, personelu medycznego. I może skończę na tym. Też są planowane pewnego rodzaju, no właśnie spotkania dedykowane, ale też wyjazdy, pielgrzymki, choćby pielgrzymka do Częstochowy. To jest zawsze ten moment, kiedy wiemy, że tam jedzie i personel medyczny, i kapelani, a nade wszystko ci, którzy tego najbardziej potrzebują, chorzy.
I
wiemy, po co jedziemy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:37 minut. Dzisiaj w Radiu Maria w audycji dla chorych odczytujemy list orędzie Ojca Świętego Franciszka na 28 Światowy Dzień Chorego. W studiu gościmy panią doktor nauk medycznych Beatę Brożek oraz księdza profesora Dariusza Zagórskiego. Będziemy teraz odbierali telefony od Państwa, jeżeli zechcą Państwo do nas zatelefonować. Z nami jest ojciec Janusz. Drodzy Państwo, podam telefony nasze. 56 to numer kierunkowy, Polska Północna 655 23 55 i 655 23 56. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radio słuchaczy zagranicy 48 56 to kierunek 655 23 33 i 655 23 66.
Zdrowy pytasz, Panie mój, nie mam nikogo, kto by podniósł mnie. Mówisz do mnie, wstań. Jezusowi oddaj dziś całe życie swe.
Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Halo? Halo?
Halo?
Słuchamy.
Do Radia Maryja się zadzwoniła?
Tak, słuchamy Panią bardzo uważnie.
Halo? Słuchamy.
Ale musi Pani wyłączyć radio, bo będzie pogłos. Halo? Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią. Słuchamy, halo.
No ja chciałam w sprawie cierpienia.
Tak, słuchamy Panią uważnie.
Cierpienie. Jedynie w Bogu można ofiarować, bo u ludzi nie ma wsparcia. Ani u lekarzy, nawet u księży nie znajdziesz. Bo jeśli powiesz, że potrzebujesz wsparcia duchowego, to słyszysz, wszystko byście chcieli. Dziękuję.
Dziękuję Pani bardzo. No to taki pesymistyczny bardzo głos.
Może jakieś ale złe myślę, doświadczenia,
tak,
prawda?
No właśnie, myślę, że każdy mówi tak, jakie ma, tak w kontekście swoich właśnie, jakiegoś swojego życia, czy swoich doświadczeń, ale...
No szkoda, tak, że tak jest, bo rzeczywiście myśmy mówili o tym wsparciu, prawda, żeby Kościół był domem.
Tak. Halo, słuchamy. Halo?
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Rafał.
Witamy Pana.
Mi swego czasu, ja chorowałem mocniej jakieś 15 lat temu. Przypisano mi w szpitalu psychiatryczną chorobę psychiczną. Był to dla mnie czas, jak ojciec, jak ksiądz powiedział, profesor, było to swoiste złamanie mnie. I w te szczeliny mogłem wejść zarówno ja, jak i Bóg i to uzdrawiać. Mam poczucie pewnego wyzdrowienia, z czego się bardzo cieszę. Z drugiej strony jest to, przychodzi do mnie taka myśl, że przychodzi do mnie dużo wyzwań, nie? Bo człowiek zdrowy ma więcej, inaczej, jest bardziej odpowiedzialny za to, co robi, niż człowiek chory. Więcej może, bowiem więcej może. Tak mi się zdaje. I z taką...
Ja tylko zapytam, czy pan czytał to orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Chorego?
Nie, ostatniego Ojca Franciszka nie. Aczkolwiek niektóre fragmenty...
Ale to wie pan co, nie, bo ja mam bardzo konkretną rzecz tu do pana. Niezwykła intuicja, która się w pana wypowiedzi też pojawia. Pan mówi o tych takich rozwartych tych ranach pana, które gdzieś tam, przez które przenika łaska. No to Ojciec Święty dokładnie o tym pisze. Także zobaczy pan, jak też jest prowadzenie. No, niech też tu pan Bóg będzie pochwalony w tym, co pan w tej chwili powiedział.
Chwała panu.
No, chwała
ja mnie przeczytałem kiedyś Salvi Fici Doloris, kiedyś mi bardzo pomógł ten tekst. No i pewnie by mi pomagał, gdybyście państwo byli łaskawi zacytować może coś z Salvi Fici Doloris.
Ale dzisiaj, panie Rafale,
nie zrobiliście jeszcze.
Ale dzisiaj, panie Rafale, mówimy na temat orędzia. Na temat Salvi Fici Doloris było już kilka audycji. Ale
zapraszamy pana, jeśli pan jest z Torunia. Nie wiem, czy pan jest z Torunia, czy nie.
Nie, jestem spod Warszawy i chcę powiedzieć wszystkim ludziom cierpiącym moralnie, jakoś duchowo,
tak,
że też ważna jest ta perspektywa duchowa, tak?
Oczywiście.
Żeby nie tylko zatrzymać, moralizuję trochę, ale mi pomogło to odniesienie się do Boga, do Jego miłosierdzia, do Jego łaski. Tak. I do jego współczucia.
Dziękujemy Panu bardzo, pomaga. Bo to jest
dziękuję. Bardzo za to świadectwo, dziękuję.
Świadectwo człowieka, który cierpiał.
Tak, prawda? I cierpiał. Też mówi o tym cierpieniu.
Słuchamy Radio Maryja, halo? Halo?
Mam na imię Halina, dzwonię z Warszawy.
Witamy Pani
Halina. Mieszkają tutaj, mam 64 lata, 4 kwietnia. Mam takich złośliwych pijaków, którzy mieszkają. I po prostu śledzą każdy mój ruch, dokuczają, że mieszkam tu półtora roku na Radzymińskiej. Tak mi dokuczają, że nawet siedzę się pożaliłam, jakby po kolędzie sprzedać.
Proszę pani Halino, a czy pani zgłaszała to dzielnicowemu?
Proszę?
Czy pani zgłaszała ten problem?
Nie będę zgłaszała, bo oni... Po prostu policja sama przychodzi o nich pytać. No to zgłaszałam, ale nie będę tego robiła, bo jeszcze gorzej by się mieścili. Nawet szczur, pani redaktor, szczura, ja jestem 56. rocznik, nie jestem szczurem, tylko w poznaku małpy, to przykre, że nawet choremu człowiekowi pijaki nie dają uszanowania.
Pani Halino, no nie bardzo tutaj jesteśmy w stanie pani coś poradzić, no bo w takich wypadkach to trzeba prosić o interwencję służby, te, które są powołane do tego, żeby nas wspomagały. Jeżeli nie dzielnicowy, nie policja, to może pracownik socjalny. Może by się zainteresował pani sytuacją. Tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a więc pracownik socjalny, który w rejonie pani jest. No, a coś innego to nie bardzo widzę tutaj możliwość wsparcia pani informacyjnego. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Halo? Tak, halo? Słuchamy.
Dzwonię ze Zdyńskiej Woli, moje imię Jadwiga.
Witamy pani Jadwiga.
Ja chciałam powiedzieć, że w moim życiu też było wiele cierpienia. Tak bardzo, że nawet nie chciało mi się już żyć. Chciałam się zabić. Ale to znaczy, ja byłam 25 lat poza kościołem. Wróciłam do kościoła. I tak naprawdę pomogło mi znajomość Słowa Bożego. Pomógł mi, zrozumiałam ten cytat, co znaczy weźcie moje jarzmo. Nie powtórzę, w tej chwili jestem trochę pod.
Weźcie moje jarzmo na siebie, tak. Wy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście,
tak, ja was pokrzepię.
Tak, bo jest lekkie i to się sprawdziło w moim życiu. Trzeba, odnosząc wszystkie moje cierpienia do Boga, naprawdę daję radę. Ja mam wiele chorób. Mój mąż też jest bardzo chory. No, jest trochę starszy ode mnie, ale ja się muszę nim opiekować i zajmować się wszystkim. W ogóle ogarnię wszystko i daję radę. Tylko właśnie tak jak mówię, oprzeć się na Bogu i to jest najważniejsze.
Ale to pięknie, że pani sama przeżywając, doświadczając cierpienia, potrafi pani jeszcze nieść innym. No tutaj myślę o mężu, bo to jest taka niezwykłe doświadczenie, no właśnie tych współprzeżywających, kiedy ktoś wie, że cierpienie jego może też służyć, jest człowiek w stanie pomagać drugiej osobie. To jest niezwykłe, także dziękujemy też za to świadectwo.
To znaczy
pani.
Tak, ja czuję, że to działanie Słowa Bożego we mnie, ja Bogu jestem za to wdzięczna.
I dziękujemy za to. I też w kościele też tak jak pani tutaj próbuje to teraz pokazać, że w kościele też pani doświadczyła, no właśnie choćby Słowo Boże, ale jestem przekonany, że i ludzie, bo pewnie musiała spotkać pani osoby. Pewnie jakiś kapłan może
kościół
na drodze.
Przez ludzi w kościele.
To znaczy ja miałam takie doświadczenia bardzo ciężkie, gdzie już wóz albo przewóz, życie albo śmierć. I wtedy po 25 latach niebycia w kościele zwróciłam się do Boga i to był przełom.
Rozumiem.
No i weszłam na drogę, no i tak jak mówię, Bogu niech to nam.
To niech pani Pan Bóg błogosławi i proszę też męża pozdrowić.
Dziękujemy za to świadectwo. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem z wykształcenia pielęgniarką i zawodu pedagogiem. I chciałam powiedzieć, że urodziłam się na ziemi białoruskiej, ale wtedy była Polska. Więc my jesteśmy tacy grymaśni i wrażliwi bardzo. I chciałam powiedzieć, że wiek, który człowiek przekracza, 75+, z samej swej istoty czyni człowieka słabszym. Słabszym w znaczeniu ogólnie przyjętym, co to słabość znaczy, no bo choroba u ludzi młodszych też osłabia ludzi. Ale, no a my w tym wieku to oczywiście jesteśmy bardziej wrażliwi na różne choroby. I chciałam powiedzieć, że starość w Polsce jest niedoceniana. Ja chodziłam wszędzie z tym tematem, co zrobić z ludźmi starszymi, żeby pozwolić im, żeby sami sobie mogli pomóc. I dla tych najbiedniejszych opracowałam taki program. Jednakże ten rząd obecny to jest najlepszy rząd, i pan prezydent, i pan premier, którzy myślą o tym wszystkim, ale jest tak straszna przeszkody kłodowe, które robi opozycja, co utrudnia ratowanie nam staruszków.
Ale myślę, że pani pokazuje swoim działaniem. Trzeba, tak jak pani mówi, podjąć te działania, pani to robi. To jest wspaniała rzecz, że pani chce pomagać innym i myślę, że na to
zaczynamy. Chciałam powiedzieć, że opieki społeczne są zainstalowane w pałacykach.
Proszę pani, halo.
Nie dostałam obiadu.
Proszę pani, ja myślę, że no każdy mówi przez pryzmat swoich doświadczeń, na pewno. Ale w tej chwili jest nawet taki program rządowy na rzecz osób starszych, więc myślę, że jest dużo, dużo placówek takiego wsparcia dziennego. Właściwie w każdym mieście tworzone są placówki, dzienne domy pomocy społecznej, gdzie osoby starsze mogą pójść, mogą zjeść obiad, mogą mieć zajęcia jakieś, jakąś aktywnością się wykazać. Także myślę, że nie jest tak całkiem, jak pani mówi, o te pałacyki i tak dalej. To znając pracę pracowników socjalnych czy tych centrów opieki społecznej, wiem, jak bardzo ciężką pracę te osoby wykonują i dlatego tutaj tak zaingerowałam w pani wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Zbigniew z Krakowa.
Kochania,
serdecznie pozdrawiam panią redaktor, księdza prowadzącego
gości
studium. Chciałem właśnie przypomnieć to wspaniałe spotkanie z chorymi Jana Pawła II w Bazylice Ojców Franciszkanów.
W Gdańsku. W
1979 roku to było pierwsze spotkanie. Tak. Tam padły takie znamienne słowa do chorych. Moja siła Chrystusa przez was. Chorzy byli wzdłuż Bazyliki Franciszkańskiej, na wózkach. Ojciec Święty podchodził osobiście do każdej osoby, dotykał czoła, błogosławił. I na koniec właśnie powiedział o tym, że wasze cierpienie nie idzie na marne. Ono ma niesamowite owoce. Nawet wy, chorzy, możecie uzdrawiać duchowo ludzi chorych, zdrowych. I to powiedzenie, niech moja siła Chrystusa jest przez was, jest umieszczone. Będzie ojcowie franciszkanie umieścili przy wejściu do bazyliki i właśnie tablicę moja siła Chrystusa przez was chorych. To niesamowite było, to było spotkanie, gdzie ludzie przyjechali na wózkach. Tu bazylika miała to do siebie, że nie miała tego progu tutaj od plant i mogli wjechać wózkami wzdłuż bazylki z jednej i z drugiej strony. Ojciec Święty podchodził. Ja jeszcze jako student i duszpasterstwa akademickiego spotykałem się z Ojcem Świętym jeszcze jako kardynałem i wtedy już Ojciec Święty w Krakowie spotykał i odwiedzał chorych, gdy wyjeżdżaliśmy gdzieś na obozy. Tam to było takie, to Ojciec Święty zawsze znalazł czas, aby zawsze spotkać się z chorymi.
No niezwykle to świadectwo. Dobrze pan o tym mówi też słuchaczom, bo właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że i Ojciec Święty, ale też jakoś pewnie pan zaczerpnął z tego bogactwa spotkań.
W duszpasterstwie akademickim była też grupa, co zajmowała się niepełnosprawnymi. Wyjeżdżaliśmy na różne obozy, wycieczki. Także
czy pan mówi o Beczce? Czy pan mówi o duszpasterstwie?
Ochotnicy też był w górach, gdzie byliśmy. Chodził nawet parę minut, ale nigdy nie zapominał i bardzo, 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 bardzo nawiązywał z nimi kontakt.
Tak, dziękujemy panu bardzo. Halo?
Który skierował do mnie kiedyś, byłem na prywatnej audiencji i prosił o błogosławieństwo dla tych chorych, już jako Ojciec Święty w Castel Gandolfo. I chciałem powiedzieć, że Ojciec Święty prosiłem go o błogosławieństwo dla moich znajomych, tak dałem, wliczałem tych chorych, a on podniósł rękę i mówi, niech to błogosławieństwo będzie dla wszystkich, z kimkolwiek się spotkasz. Tak pięknie zakończył.
Dziękuję panu bardzo za to. Dziękujemy za to świadectwo. Pan mówił o Krakowie oczywiście, a myślałam, że pan o Gdańsku mówi, bo w Gdańsku było też jedno z pierwszych spotkań z osobami chorymi. To już wspominaliśmy tutaj o kontakcie Ojca Świętego od początku właściwie jego pobytu w Krakowie z osobami chorymi, w kontakcie z panią Hanną Chrzanowską, która jest już, nie wiem, nie błogosławiona, ale już była. błogosławiona? Tak, błogosławiona. Drodzy Państwo, jeszcze mamy 5 minut naszej audycji. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy. Halo, słuchamy?
Ja chciałam się włączyć do audycji.
Tak, słuchamy Panią. Jest Pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Kazimiera z południa Polski.
Witamy Panią.
Ja chciałam... Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Ja chciałam zapytać się w takiej sprawie, ponieważ tak się zdarzyło, że jedna z pań takich bardzo właśnie chorych, cierpiących słuchała kiedyś mnie na, w radiu i od tej pory do mnie dzwoni. Prawie dziennie, czasem i dwa razy, jak ma jakieś bardzo cierpienia i ja jej, no cóż ja mogę poradzić, jestem nie, ani lekarzem, byłam kiedyś nauczycielką, więc ja ją zawsze pocieszam, żeby to ofiarowała Panu Bogu, że ja się za nią modlę, ale jeszcze chciałam prosić, może wy byście mnie podsunęli jakąś taką propozycję, jak jeszcze można tej pani pomóc, bo uważam, że rzeczywiście jest bardzo schorowana, ręce jej się częstą, gdyż raz ją widziałam na Facebooku i no szkoda mi jej bardzo, ale oprócz tych takich słów pocieszenia, modlitwy i zachęcenia, żeby
tak,
tą,
rozumiemy,
to swoje cierpienie komuś tu... ofiarowała, więcej nie wiem, co bym mogła jeszcze tej pani zaofiarować.
Ja może najpierw ja powiem, ja myślę, że to niezwykłą pani odgrywa rolę w życiu tej osoby cierpiącej i myślę, że to, sam ten fakt jest bardzo
tak,
ważny.
Bo jest taka sytuacja, ja no też kilka osób, to nie za mną, ale to tak jak pięknie papież powiedział, one, te osoby za Chrystusem chodzą, prawda? Jeśli dostrzegą, że ktoś jest takim człowiekiem Chrystusowym, no bo jesteśmy przecież ludźmi Chrystusowymi, stąd się chrześcijaństwo, to chcą być blisko. I wiem, że pani ma rację, czasami tak trudno, kiedy to jest pewna, ja bym nazwał, oczywiście w pewnym cudzysłowie, natarczywość takich telefonów, próśb
i stałość
problemu i czasami niezmienność tego problemu. Sam doświadczam tego, gdzie są osoby, które naprawdę potrzebują. Oczywiście próbujemy organizować pomoc, czy nawet teraz mam taką sytuację, kiedy w poniedziałek, najbliższy jutro, mamy spotkanie też z jedną osobą, którą podprowadzamy. No właśnie pod ten czynnik tutaj medyczny, żeby pomóc. Oczywiście jest bliska jakoś i sercu mojemu i pewnie sercu wielu osób, ale to jest czasami ciężka rzecz, żeby takiej osobie dać tę pomoc. Tutaj jest ten tajemniczy kierunek łaski. Znowu, jeśli my nie będziemy prosili o wsparcie, to czasami możemy powiedzieć, czego ta osoba od nas znowu chce. Czemu my znowu jesteśmy nękani? Czemu znowu te problemy, te same, prawda?
Tak, pani doktor?
Czasami najważniejsze, ale też najtrudniejsze jest towarzyszenie. Po prostu być, wysłuchać. Jeżeli jest taka możliwość, odebrać telefon nawet dwa razy dziennie. Może to jest dla tej pani jedyna okazja do tego, żeby wypowiedzieć swoje...
Wybrała tę panią tak, sobie, tak. Ta pani chora.
Natomiast więc... dla tej pani drugiej, która odbiera ten telefon, zasługa jest niesamowita.
Ale myślę, pani doktor i księże profesorze, że bardzo ważne jest dla pani, która odbiera te telefony, żeby szukać też dla siebie wsparcia.
Tak.
Prawda? Nie może być sama też, bo często
właśnie ona nie może być sama, tak.
Osób nas przytłoczą tak bardzo, że właściwie nie wiemy, co dalej robić.
Można to wspólnie posyłać dalej.
O właśnie,
czyli
dalej.
Do góry.
Pani doktor pokazuje sufit u nas.
Zgodnie z hasłem. Przyjdźcie do mnie wszyscy.
Dobrze, kiedy są jednak grupy wspólnotowe.
Tak,
tutaj wspólnoty.
Tak.
Naprawdę doświadczyłem kiedyś na parafii jako młody wikary grupę, która modliła się w każdej sytuacji. Kiedy szedłem po kolędzie, kiedy modliliśmy się nad chorymi. I ta grupa była. Jak poczułem się w pewnym momencie źle, mówię, nie domagam, nie daję rady, jestem słaby, znowu czegoś nie dopiąłem, albo my się już nie modlimy. No po prostu i w tym momencie znowu siła modlitwy. Naprawdę mogę to poświadczyć, że wtedy trochę ja się stawałem, mimo że jestem słaby, trochę silniejszy, prawda?
Do pani, która telefonowała, proszę poszukać, może w parafii jakiejś grupy, która by panią wspierała.
Tak,
też,
no właśnie grupę
tak?
Znaleźć.
Bo pani odgrywa niezwykle ważną rolę.
No, może przekierować trochę tego cierpienia też na innych.
Na pewno nie chodzi o poradę medyczną, a jakąś tak. Fachową, tylko po prostu
obycie.
Chodzi o rozmowę,
tak,
obecność.
Obycie, tak. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję gościom moim tutaj, naszym. Pani doktor nauk medycznych Beacie Brożek oraz księdzu profesorowi Dariuszowi Zagórskiemu. Rozmawialiśmy dzisiaj o orędziu Ojca Świętego na 20, Ojca Świętego Franciszka na 28 dzień chorego. Przypomnijmy, że we wtorek dzień chorego, więc na pewno będą w parafiach spotkania. Zachęcamy do tych spotkań.
U nas w diecezji, w sanktuarium Matki Bożej.
W każdym właściwie, w każdej parafii jest jakaś informacja, czy jakieś spotkanie z osobami chorymi. Albo jakieś odniesienie chociaż do chorych.
Zawsze, czy modlitwa w intencji chorych.
A za tydzień, proszę Państwa, będziemy snuć te rozważania dalej, podobne, ponieważ będziemy mówić o sakramencie chorych. Gościć będziemy księdza profesora Leszka Poleszka z Sercanina razem z klerykami. Będziemy mówić właśnie, mówiłam już, o sakramencie chorych. Dziękuję moim gościom bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Życzę
dziękuję.
Wszystkiego, co najlepsze w duszpasterstwie służby zdrowia. Drodzy Państwo, ojcu Januszowi bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji, włączyli się w audycję, i żegnam się na cały tydzień, życząc szczęść Boże, Barbara.
Szczęść Boże.